Nie wiem, czy znacie tą historię, jak byliśmy z Olegiem w Białymstoku, przed pierwszym spotkaniem w Białymstoku i byliśmy w knajpie, gdzie było napisane, że psów wprowadzać nie wolno.
W parku.
W parku.
Tylko pół.
I Oleg mówi, to jak mi nie założysz kagańca, to może się nie poznać.
To znaczy Andrzej wpadł na pomysł, jak nas nazwać alternatywnie. Niedouczony mądrala i jak to było?
Elokwentny troglodyta.
Wyszczekany troglodyta, a propos wyszczekania. No.
Stąd się miało... Słuchajcie, to w takim razie mam prośbę. Adam, tam trzeba czerwony guziczek na rejestratorze nacisnąć. Na rejestratorze tym, co na H1. Na Zoomie. Dobra? I od góry na tej kamerce. Cyk i tutaj też cyk.
Proszę wybrać sobie filmikę.
I co?
Ta mała nie będzie poszła.
Ta mała nie poszła, bo chyba trzeba ją z przodu włączyć.
Rozumiesz, ta mała nie poszła, bo ją trzeba włączyć.
Cyknij tylko raz. Okej. I potem na wyświetlaczu coś tam jest? Na niej?
Na tamtej nie ma wyświetlacza. Ona nie ma wyświetlacza.
Ale nie, mówię. To poczekaj, ja sobie teraz wyjdę.
Jak się pali, to się nagrywa.
Andrzej, to znaczy, że się pali cały czas.
Sprzęt jest mniejszy od obiektywu.
Wiesz co, przestań freudować.
Co za czasy.
Tak? Przestań być freudystą.
Teraz to jest. Jak tylko kobiety, taki obiektyw. Teraz są kobiety wymagające, pamięć.
Jeżeli my mamy być kobietami, to się nie dziw, że taki to jest obiektyw.
Jakoś cię nie widzę w tej roli,
no ale... Wiesz co... Nie byłeś ze mną całe życie.
Tylko pół.
Trzy skurcze przepany. No nie, no znowu mam bębę odpalę, to czekaj.
No uderz to.
Musi się zagrzać.
Dobra, dobrze. To taka kalibracja. Witamy wszystkich. To już jest chyba komplet dzisiejszy.
Chyba jeszcze nie.
Tytuł dzisiejszego spotkania, miłego dna.
Jak mówił Jean-Jacques Cousteau. Już drugi raz bierzemy jako patrona naszej tresury Matrixa. Pierwszą tresurą Matrixa było oswajanie łodzi podwodnych i Jean-Jacques Cousteau mówił najczęściej, miał taką ulubioną wypowiedź pod tytułem takiego dna dawno nie widziałem. Czy mógłbyś ten piękny przedmiot zdjąć ze stołu, bo znowu nas skarżą w Google o kryptoreklamę.
I teraz tak, zanim zaczniemy cokolwiek mówić jeszcze o tym temacie dzisiejszym, to może zrobimy jeszcze taką informację o tym, co w naszym życiu ostatnio się zadziało. Co w tresurze Matrixa ostatnio było, gdzie byliśmy, co robiliśmy i co zamierzamy jeszcze robić w tym roku. Ostatnim spotkaniem, jakie było z tych takich bardzo ciekawych, to były warsztaty w Białymstoku, które trwały 2 dni.
Dwudniowe warsztaty tresury Matrixa w Białymstoku, po raz pierwszy eksterytorialnie, podczas których zjechaliśmy się i sformatowaliśmy znowu tak jak ci was, którzy uczestniczyli w tresury warsztatach i pamiętają jak to się robi. Nastąpiła jednak pewna zmiana. Zrobiliśmy coś inaczej.
Znaczy, zrobiliśmy inaczej to, że zaczęliśmy od medytacji, ale tam też była inna zmiana związana z tym, że my wymyśliliśmy warsztaty po to, żeby przekazywać ludziom, jak można robić tresurę Matrixa innym ludziom.
Ludziom osobistym.
Natomiast okazuje się, że po tych kilku warsztatach, które myśmy zrobili, odbieramy to w ten sposób, jak bardzo intensywną, dwudniową pracę ze sobą. Ludzi, którzy są na tych warsztatach. Czyli to nie jest tak, że ci ludzie od razu idą i biegną po innych ludziach i próbują ich tam tresuromatrixować i mówić, że ja wiem, to chodź tutaj, ja byłem na warsztatach, mam certyfikat i tak dalej, i tak dalej.
Zwłaszcza, że nie mają certyfikatu.
Zwłaszcza, że my takich certyfikatów nie wydajemy. Nie. Chodzi o to, że ci ludzie bardzo intensywnie przez te kilka godzin pracowali ze sobą i co niektórzy nawet byli 2 razy na takich warsztatach. Tak. Żeby się upewnić, czy ten pierwszy raz to było dokładnie to, co będzie na tym drugim razie.
Okazuje się, że
zupełnie coś innego.
To jak stoi 2 policjantów i taki facet w kąpielówkach na plaży i mówi jeden policjant do tego gościa, mówi Widzieliśmy, jak wchodzi pan dwa razy do tej samej rzeki. A ten facet mówi, a co, nie wolno?
I powiem tak, że na tych ostatnich warsztatach nawet były takie głosy, że było za mało tej pracy ze sobą w formie medytacji muzycznej. Myśmy tam w sumie tych medytacji zrobili chyba ze trzy nawet.
Przynajmniej, tak.
W ciągu tych dwudniowych warsztatów. I to były też takie warsztaty, gdzie ludzie pracowali ze sobą. Było takie jedno ćwiczenie, gdzie oni zupełnie nigdy nie robiąc czegoś takiego z innymi ludźmi, używając tylko kilku wskazówek, które myśmy im przekazali, oni zaczęli pracować ze sobą i okazało się, że to zafunkcjonowało. Ludzie, którzy w ogóle nie mieli żadnego doświadczenia w pracy z innymi ludźmi.
Na innych warsztatach robiliśmy coś takiego, że ludzie tresowali jednego z nas. To znaczy wchodzili w interakcję i najczęściej mnie wtedy brali na stół.
Tak, Olek lubi być tresowany, ewidentnie.
I mieli mnie właśnie wiwisekcjonizować. Natomiast tym razem stwierdziliśmy, że ludzie byli tak silnie... Część z tych ludzi, oni już tam się spotykali na kilku takich spotkaniach z sobą.
To było takie środowisko ludzi, którzy znają się, spotykają się na takich spotkaniach, gdzie pracuje się nad rozwojem osobistym, rozmawia się o reptylianach i takich różnych innych stworzeniach. Wiadomo, w tej chwili ludzie lubią poczytać sobie o takich różnych ciekawych rzeczach, które niekoniecznie są w telewizji, tak? A jednak coraz istnieją.
No. Właśnie przyznałeś publicznie, że istnieją reptylianizm.
Znaczy, że istnieją rzeczy, o których ludzie chcą rozmawiać, a nie są w mediach głównego nurtu, mówiąc poprawnie politycznie.
Dobrze. To natomiast to zgromadzenie spowodowało, że ich gotowość na pracę ze sobą nawzajem była większa i okazało się, że wielu z nich ma bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o prowadzenie, o możliwość wsłuchiwania się drugiego człowieka.
Oni sami byli zdziwieni tym, jak to działa, kiedy jeden przed drugim siadł i zaczął robić, według krótkich wskazówek, to dosłownie wprowadzenie trwało, nie wiem, 15-20 minut, jak to zrobić, w jaki sposób to przeprowadzić. I potem się okazało, że ci ludzie nagle mogą to robić.
Najzabawniejsze było to, że myśmy im pokazali, że tresura Matrixa w esencji swojej dlatego nie jest żadną metodą, którą można ująć w jakieś reguły, zasady i potem sprzedawać jako produkt, który trzeba, nie wiem, powielać w określony sposób, inaczej nie będzie tresurą Matrixa, ponieważ esencją tego jest absolutnie niepowtarzalna praca każdego człowieka. Każdy, kto to przyjmuje od nas, dostaje od nas pierwszy strzał i on sobie nas używa po to, żeby siebie zobaczyć. Albo w ogóle pomylił drzwi. I w momencie, albo przyszedł po to, żeby się rozczarować. I to też mamy do tego zaufanie.
Albo nawet są też tacy, którzy lubią pograć sobie w ping-ponga i podbijać piłeczkę na zasadzie. A zobaczymy, co odpowiedzą.
Tak jest. A nie, a tak. A mówiłem tak, to powiem nie. To my wtedy mówimy tak. Masz rację. Sytuacja natomiast, w której ktoś przyjmuje do siebie informację, którą sam o sobie się pozwolił dowiedzieć i zaczyna otwierać się na własną siłę, która znajduje się, a propos dzisiejszego tematu, na dnie, czyli tam, gdzie człowiek spodziewa się zobaczyć niestety co najwyżej muł, to wszystko, czego nie chce w sobie wiedzieć. Wszystkie te najgorsze rzeczy, największe bagno życiowe, absolutną całkowitą pomyjowatość tego wszystkiego, czego wypierał, tam znajduje się ta siła, która pozwala mu zobaczyć, kim jest. I ta siła pozwala mu pracować jako to lustro, którym my jesteśmy na pierwszym spotkaniu z każdym człowiekiem. A później, i to jest unikalność tej metody, każdy człowiek wypracowuje sobie absolutnie, całkowicie niepowtarzalną swoją metodę.
I słuchajcie, teraz można byłoby zadać pytanie, dlaczego my nie przeprowadziliśmy czegoś takiego jak nagranie takiego 16-godzinnego filmu, w którym dokładnie tłumaczymy, na czym polega tresura Matrixa, żeby każdy sobie mógł to wziąć i używać i stosować dla siebie. Otóż, no w tym przypadku po prostu pozbawilibyśmy się pieniędzy, tak? I to jest najprostsze wytłumaczenie, które dotrze do większości ludzi.
Dobrze.
Do większości ludzi. Natomiast
dla tych, którzy jednak chcą usłyszeć prawdę, to mielibyśmy taką informację, że naprawdę nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki, nawet jeżeli jest się nią samemu.
Przeprowadzaliśmy warsztaty w gronie powiedzmy 5-6-8-osobowym, 12 i 15 osobowym i wychodzimy z założenia, że między 8 a 15 osób to jest taki wolumen energii, który pozwala na wzbudzenie się czegoś takiego bardzo specyficznego w takim gronie, gdzie rodzi się więź, gdzie ludzie zaczynają się otwierać i gdzie zaczyna się dziać coś, co wszyscy widzą jak na dłoni. Tego się nie da zrobić nagrywając jakiś film i publikując to w jakikolwiek sposób.
Jakąkolwiek, dlatego to jest, dlaczego jest bez sensu. To jest między innymi odpowiedź, dlaczego my się nie wdajemy w długie dyskusje i dysputy na temat tego, czy ludzie, którzy nas słuchają, czytają, oglądają prawidłowo, nie wiem, czynią nam wtyki i mówią, a tego jeszcze nie wiecie, a tam jeszcze nie byliście, a tego nie zrozumieliśmy. Wtedy pokornie przyznajemy, masz rację, nie wiemy bardzo wielu rzeczy, my jesteśmy absolutnymi ignorantami, całkowicie. Jeśli chodzi o większość tego, nie wiem, w cudzysłowie rynku, my w ogóle tego nie znamy, nie mamy pojęcia.
Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. Wyobraźcie sobie, że nagrywamy taki film 16-godzinny, który dokładnie jest odwzorowaniem tego, co działo się na warsztatach. Podejrzewam, że nikt nie jest w stanie tego obejrzeć jednym ciągiem. Natomiast tam na warsztatach wszyscy łykają to jednym haustem, na jednym wdechu. To się dzieje tak.
Wielu na drugi dzień wstaje rano, jak po ciężkim piciu i mówi, co to było. To jest taki moment, że wiesz co, tak pomiędzy godziną 15 a 20, a 3 w nocy nie pamiętam nic. Pamiętam, że przyjechałem. I na drugi dzień dopiero ludzie są na tyle świadomym położeniu, że zaczynają się pewne rzeczy odświeżać. A najświadomsi są w chwili, w której konfrontujemy z tą, że oni muszą te kroki sami zacząć robić. I to jest ten moment, kiedy oni zaczynają to stosować. To jest ten moment zaufania do tego, czego na końcu w swoim życiu zawsze chcieli uważać. Na końcu. Temu wszystkiemu, czym są. Na ostatnim miejscu.
Przy czym najciekawsze jest to, że my do takich warsztatów w ogóle się nie przygotowujemy. Przed ostatnimi warsztatami tańczyliśmy na parkiecie w hotelu do 3 w nocy.
Na prudzie jak 3 cholery, ponieważ obogaciliśmy pół barku z najlepszych trunków. I naprawdę tylko dlatego, że mam normalną żonę, mogę się przyznać, ile wydałem, ale nie powiem tego publicznie.
I myśmy poszli na te warsztaty na Wielkim Kacu.
Na Wielkim Kacu.
Zresztą to na tym filmie widać i my nie mówimy, że
właśnie
że
straciliśmy tak 4 miliony potencjalnych klientów.
Albo wszyscy będą chcieli przyjechać dzień wcześniej, żeby zobaczyć, jak to jest.
No, powiem wam, że to był piękna sprawa. Zresztą robiliśmy wtedy nieskuteczną kompletnie po pijaku tresurę Matrixa pewnemu bokserowi z Anglii, który przyjechał dla dziewczyny.
Polki.
Polki, tak. No, nawet sobie orła wytatuował na ramieniu.
Anglik. Rodowity Anglik, który poznał dziewczynę Polkę tam. Ona wróciła tu do Polski, a on za nią tu przyjechał. Mhm. Nie mieszkał u niej, tylko w hotelu, bo u nich jest taka tradycja, że u nich się nie mieszka u znajomych, tylko każdy sobie musi wziąć hotel, a spotykają się w restauracjach. Tak? U nas to jest normalne, że jak ktoś do kogoś przyjeżdża, nawet jak się nie lubią, to go przyjmuje normalnie w domu i śpi u niego,
oczywiście,
a tam tak nie ma.
Choćby w piwnicy, prawda? Jest jeszcze miejsce koło kota.
Nie mów dzisiaj o tym.
Przepraszam.
Tak, ja dzisiaj przeczytałem dzisiaj, że koty to są szpiedzy, reptilia.
To są kamery obcych.
Tak, kamery obcych. Mhm. Notabene jeden z moich ulubionych kotów dzisiaj, nie mogę tego powiedzieć, bo... Nie, powiem, albo powiem.
Powiedz.
Tak. Wspaniały kot, taki jakiego zawsze chciałem mieć, doprowadził mnie dzisiaj do szału. Miałem go ochotę udusić gołymi rękami. No cóż, przez całą drogę tutaj, a jest to około 20 km, czyli ja tą drogę jadę jakieś 15 do 20 minut, darłem się wszystkimi mantrami słowiańskimi, jakie tylko mogłem sobie wymyśleć. Dlatego mam teraz taki seksowny, niski głos i o tym też dzisiaj będzie. Co by się stało, gdybym ja te wszystkie emocje zdusił w sobie i gdzie ta cała energia by się podziała, gdybym ja tego nie wyrzucił z siebie? Co ona by tam wewnątrz mojego ciała robiła i gdzie ona by się podziała właściwie?
Trochę mnie rozczarowałeś. Myślałem, że będziemy dzisiaj mówić o twoim seksownym, męskim głosie.
Ale to wszyscy chyba widzą. No.
Wszystko widzą, tak. No właśnie, a co zrobiłby ten ów kot?
Co zrobił?
Tak.
Bo Olek pyta, co zrobił. Otóż naszczał mi na futerał mojego wspaniałego instrumentu. I to nie raz,
i to nie,
nie dwa, nie trzy. Okazało się, że on to robił całe 2 tygodnie.
Uwaga.
A myśmy się zastanawiali, dlaczego nigdzie nie ma żadnych plamek, pewnie robi do kuwety.
Nie.
On sobie znalazł kuwetę.
Bardzo muzykalny kot.
Całe szczęście, że ten futerał był gruby i nie przesiąkł całkowicie.
Ale 2 tygodnie?
Tak.
O, słuchaj.
Słuchajcie, no i to cała prawda
to
o kocie.
Świetny futerał.
Świetny kot, tak. Taki wytrzymały. Na całe szczęście twardsze te...
Warstwy znajdują się wewnątrz.
Twardsze potrzeby filozoficzne załatwia tam, gdzie trzeba.
Rozumiem. Myślałem, że mówiłeś o futerale cały czas.
Taki cwaniak. Aczkolwiek generalnie no, jest teraz ulubieńcem w naszym domu. Przy czym dzisiaj wieczorem chyba będzie spał na dworze.
Zimny wychów.
Słuchajcie, dobrze, wracamy do tematu związanego z tym, co ja dzisiaj poruszyłem, mianowicie dlaczego normalny, spokojny wydawałoby się człowiek, który próbuje innym przekazywać wiedzę na temat tego, jak można odnaleźć siebie, w jaki sposób można zajrzeć w głąb swojej świadomości.
Smarki wydmuchiwane w nagłym ataku śmiechu.
I nagle okazuje się, że ten człowiek jest normalnym, zwykłym facetem, który też klnie, też pali papierosy, też pije wódkę, też krzyczy na dzieci, też krzyczy na żonę i żona na niego krzyczy.
I są
różne historie związane z normalnym ludzkim życiem.
Normalne ludzkie życie. Woda, papierosy i kłótnie małżeńskie.
Przy czym to już jest nie pierwszy raz, ponieważ ja pierwszy raz spotkałem się z takim zdziwieniem braku świętości w zaręczynach u Olega.
A tam to w ogóle pojechałeś po bandzie. Zważysz, ja sobie zrozumiałem jedną rzecz, ponieważ widząc Andrzeja w takim stanie zawsze, kiedy zrywamy się obaj ze smyczy, mam pełną świadomość, że on reprezentuje mój cień, ponieważ ja się najbardziej obawiam swojej buchajowatości. Ponieważ ja zawsze próbowałem się kastrować i przycinać w obszarach, w których i tak nie jestem zbyt wielki. I najczęściej polegało to na tym, że...
Ale masz duży mikrofon.
Nie śpiewaj dziś.
Dobrze.
To się właśnie miało opierać na tym, że... A dziasko, czy se... I takie...
To znaczy, Olek mówił o swoim cieniu.
Tak, o moim cieniu. Paradoksalnie cień mam długi. Tu siedzi. W chwilach...
Słuchajcie, mój syn dzisiaj mnie zapytał, słuchaj tato, czy pan Olek ma kartę stałego klienta w 5-10-15?
Tak, to ja rozumiem, dlaczego mnie dzisiaj nie zaprosiłeś na wieczór.
Tak to... mnie dzisiaj Kuba zapytał i ja mówię, ale wiesz, że ja to powiem panu Olegowi. On mówi, wiem, i tak spuścił głowę.
Nie, syn Andrzeja jest projektorem. On najpierw mówi, a potem dopiero widzi. Ja to rozumiem, bo ja też tak robię. Ale jak mówi, najczęściej mówi trafnie. Cień ten polegał na tym, że Andrzej w pewnych sytuacjach jest niepohamowany. Najczęściej dotyczy to jego zachowań maskulinistycznych, emanacji seksualizmem, to jest prawda. Widziałem to wielokrotnie, między innymi na moich zaręczynach. I z drugiej strony ja jestem jego cieniem w niektórych zachowaniach, na przykład w takim momencie jak teraz, kiedy ja zaczynam o tym ciągle gadać, a on się zastanawia, czy już mnie usunąć z wizji, czy jeszcze trochę poczekać.
Czyli my jakby się uzupełniamy w tych obszarach. Przy czym no w moim przypadku to jest ewidentnie, można ukrócić to całe stwierdzenie takim krótkim synonimem.
Nie ukrócę.
Erotoman gawędziarz. Tak? Ja uwielbiam o tym rozmawiać.
Na razie jest gawędziarz, ale akceptujemy, że to jest...
akceptujemy,
że to jest wyrywanie się buteriera przy otwartej klatce i kiedyś zrozumie, że jest otwarta. Mamy pełne zaufanie, że jeżeli kiedyś się to stanie, to stanie się na pewno. Chodzi o to, że tam, gdzie jeden z nas jest, i to jest coś, co ta para, którą my sobie stanowimy, jest przełożeniem tego, jak naprawdę do czego sobie ludzi wynajmujemy w życiu.
I odwrotnie, do czego nas ludzie również sobie wynajmują. Bo w tym momencie wygląda na to, że my przez 15 czy 20 minut mówimy zupełnie
kompletne
bez sensu, totalnie od czapki, ale potem okaże się, że w momencie, kiedy ten film znajdzie się w internecie, to znajdą się przynajmniej 4 lub 5 osób, które z tego wyciągną po zdaniu dla siebie.
To jest straszne.
Dlatego my mamy pełne zaufanie do tego, co mamy mówić, albo czego nie mamy mówić, albo mówimy o tym, czego w ogóle nie wiemy, dlatego że już niejednokrotnie przekonaliśmy się o tym, że pełne zaufanie do przestrzeni bardzo fajnie procentuje. Bez względu na to, czy to jest głupie w danym momencie, czy nam się wydaje, że to jest głupie, czy wydaje nam się, że jesteśmy bardzo zdenerwowani, nie powinniśmy krzyczeć, czy wydaje nam się, że jesteśmy zdenerwowani, właśnie teraz powinniśmy krzyczeć. Należy robić to, co czujemy, że w danym momencie chcemy zrobić, a nie to, co powinniśmy zrobić.
Temat kontroli jest czymś, co się przewija i kontrola jako pragnienie, jako odruch i nawyk, jako lojalność jest bezpośrednim... czynnikiem powodującym wzrost cienia. Cieniem jest lęk przed utratą kontroli. Cieniem jest to, że kontrola jest śmiesznym pieskiem, któremu się wydaje, że jak będzie głośno szczekać, to ten wielki byk nie przyjdzie. W istocie im bardziej piesek szczeka, tym byk jest większy. Prawda jest taka, że dlatego to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego na przykład wielu z nas ma myśli graniczące z szaleństwem i stany psychiczne, których nie potrafi opanować. Znużenie, depresja, przygnębienie, paniczny lęk, stany furii, których nie potrafi ani wyrazić, ani zahamować. A więc to wszystko rezonuje w nim jak trzmiel zamknięty w bańce. I albo to są stany, czyli na przykład wizje, które doprowadzają do obłędu. To jest moment, kiedy człowiek się atakuje przez świadomość, nie pozwalając sobie na utratę kontroli w obszarze świadomości.
Ale takie rzeczy również dzieją się z ludźmi, którzy szukają wewnątrz siebie prawdy absolutnej i idą w medytację i wyciszenie, całkowitą kontrolę emocji i ten obszar, w którym wydawałoby się, że nic się nie dzieje. Po czym po takiej 2 czy 3-godzinnej medytacji wychodzą i pierwsze, co się dzieje po wyjściu, to jest wdepnięcie w gówno psa i słowo kurwa mać, przy czym no, cała ta 3-godzinna medytacja poszła.
To jest ta odpowiedź, jeżeli ktoś mi mówi, wiesz co, muszę iść na jogę, bo to mnie wyciszy i da mi wewnętrzną harmonię. Ja wtedy reaguję, czy się... To jest to więcej to, co... Kornelia zrobiła to samo, tylko tłumiąc tę samą ekspresję, dlatego za nią się wydarły.
Przy czym, uwaga, my nie mówimy, że nie medytacja, joga, kung fu, tai chi, modlitwa w kościele, że tak. To jest złe.
No, zwłaszcza styl modliszki w kościele. Ale jest, uważamy, że jest wręcz przeciwnie. Jest dobra, dlatego że ona konfrontuje nas z nieuchronnością utraty kontroli. Im dłużej się medytuje i ćwiczy się te wszystkie rzeczy, tym większą mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie opanować niczego. To jest pierwsza rzecz. Potem trzeba będzie się pogodzić z faktem, że nigdy tego nie opanujemy, że nas to zeżre. Kiedy już to zrobimy, wytrwale, wystarczająco, z czasem okazuje się, że wszystko to, czego się obawialiśmy, to my. Oznacza to, że jesteśmy wszystkim, czego się obawialiśmy. To się dzieje również w materii. Prześladują niektórych stany umysłu? Dobrze. Niektórych prześladują stany materialne. Jeżeli nasz lęk jest skierowany ku życiu, to wszystko to, na co sobie nie pozwalam w obszarze wyrażania emocji mających wydźwięk życiowy. Gniew, który zraża ludzi do mnie. Zazdrość, do której się przyznaję, przez to staje się samotny. Duma, która powoduje, że jestem wyśmiewany. Żałosne pragnienie miłości, które powoduje, że każdy może mnie kopnąć w dupę. I parę innych uczuć, do których się boję przyznać, maskując się i udawając kogoś, kim nie jestem. Kogoś tak cwanego jak tatuś, albo przynajmniej tatuś starał się być, albo tatuś uważa, że powinienem był być. I tak dalej. Taka święta jak mamusia, przynajmniej taka udająca świętą jak mamusia. I tak dalej. Przy czym życie przychodzi do nas taką menażerią ludzi, którzy reprezentują absolutnie karykaturalny sposób pokazanych wszystkie te rzeczy, które my w sobie staramy się kontrolować. Przy czym ci ludzie tych rzeczy nie kontrolują. Im bardziej my to w sobie kontrolujemy, tym bardziej ci ludzie, te niekontrolowane instynkty, które my w sobie hamujemy, ćwiczą na nas. Tak długo, aż nam odpierniczy. Wiem, bo u mnie się to stało. Stało się tak, że ze mnie wylazł morderca. Tak silny, że ja przestraszyłem tego mordercy. Byłem tak długo ćwiczony w wyrażaniu rzeczy, których sam sobie nie chciałem przyznać, że w pewnej chwili powiedziałem, że albo w tej chwili kogoś zabiję, albo wreszcie zrozumiem, po co to robię. Okazało się, że chodzi o to, żebym przyznał, że ludzie przychodzą do mnie trudni, straszni, okoliczności, rządy, systemy władzy, spiski, szaleństwa, opętania, władcze matki, potworni małżonkowie przychodzą do mnie właśnie dlatego, żebym ja wreszcie zrozumiał, że oni reprezentują mnie i żebym ja im wreszcie zabrał tę robotę, bo ja im ciągle wynajmuję do tego, żeby oni reprezentowali to, czego ja sobie nie chcę wiedzieć. Całe to dno, na którym znajduje się cały zasób paliwa, który jest mi potrzebny do tego, żeby być sobą.
Na pewno nie jeden z was zdenerwował się kiedyś trochę.
Nie. Ja nigdy.
Ale ja mówię o takim zdenerwowaniu,
ja
którym...
jestem wolny od psychiczności.
Ja mówię o takim zdenerwowaniu, w którym człowiek czuje, że boi się własnego krzyku. Tego krzyku, który słyszy podczas swojego własnego zdenerwowania. I ten krzyk wychodzi stąd, z gardła. To jest niesamowita ilość energii. To, ile człowiek jest w stanie w momencie zdenerwowania wydalić z siebie energii związanej z krzykiem, z tą wibracją powietrza, z tą ilością ciepła, które wtedy organizm wypromieniowuje z siebie, to jest naprawdę mnóstwo, bardzo dużo energii. I teraz wyobraźcie sobie, że człowiek, który jest zdenerwowany, nie wypromieniowuje tej energii na zewnątrz, tylko pozostawia ją w ciele, zachowując pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Ta energia zostaje w nim, tam w środku. I takie sytuacje zdarzają się przez rok, powiedzmy kilka albo kilkadziesiąt razy. Ta energia cały czas zostaje w tym człowieku. Nie jest wydalona na zewnątrz. No. Człowiek nie jest w stanie nawet pracą czy jakimiś
konstruktywnymi wysiłkami
spalić tą energię, która wytwarza się w człowieku w momencie, kiedy budzą się emocje.
Rób na drutach. A jak przejedzie tramwaj? Nie, no szczerze, no nie da się żadnej praktycznej, pragmatycznej robótki zlecić. No to jest, żeby zastąpić ten rodzaj emanacji.
W jaki sposób ta energia ona się manifestuje w życiu takiego człowieka? Przecież ona tam jest.
Jest.
Nie ma szans, żeby ona wyparowała w sposób niezauważalny. Ta energia może ujść z tego człowieka na dwa sposoby. Albo w jakiś sposób zacząć manifestować się w tym ciele, w postaci różnego rodzaju anomalii, związanych z tym, że jakieś organy przejmują tą energię i próbują sobie ją wykorzystywać w sposób nieprzewidywalny. Albo przychodzi moment, w którym nagle ten człowiek mówi, że już więcej nie jest w stanie kontrolować swojego życia i przychodzi mu do głowy myśl, że za chwilę będzie mordercą i zabije wszystkich, którzy będą w zasięgu jego siekiery.
Siekiera,
i wtedy
siekiera.
Nie panuje się nad taką ilością energii zmagazynowanej przez tyle lat. W takim człowieku.
Wtedy nagle mówią, wiesz co, taki był z ciebie spokojny, kulturalny człowiek.
To był taki sąsiad. Tak. On zawsze był życzliwy i uśmiechnięty. Nigdy się nie denerwował.
Nie, no ile razy do mnie przychodzili ludzie i mówili, Ole, ty byłeś takim spokojnym człowiekiem, ty medytujesz. Ty masz te cudowne buddyjskie metody pracy z emocjami. A ja słyszałem, że ty się tak darłeś na tym parterze, że słyszeli cię na 12 piętrze. Do dzisiaj podobno twój krzyk rezonuje w szybie windy na ulicy Wierzbowej. I w odciągach powietrza. Tak. A propos odsługu dzisiaj też będzie. To jest to. Albo człowiek zaczyna mordować własne życie i niszczyć je, tak jak ja swoje życie zniszczyłem. Albo zaczyna niszczyć własny organizm, tak jak ja. Ja jestem na przykład chory na kilka syndromów autoagresywnych. Ja mam kilka syndromów autoimmunologicznych zespołów. Atakujących albo skórnie, albo kostnie. Mój organizm. Zwracajcie uwagę, gdzie się takie rzeczy dzieją. Są dwa bieguny. To jest też ciekawa sprawa. Często wykluczające się z punktu widzenia fizjologicznego. To mnie nawet to lekarze... Jak się jest tłumaczem, to się tłumaczy na różnych konferencjach, że można być mądrym, nie będąc specjalistą. Najczęściej na takiej medycznej konferencji taki lekarz, fizjolog mówi, że albo ma się najczęściej syndromy alergiczne, albo autoagresywne, autoimmunologiczne. Dzieje się tak. Ja spojrzałem oczywiście uparcie z punktu widzenia pracy ze sobą. Alergia to jest sytuacja, w której jest taki nadmiar w moim otaczającym środowisku czegoś, że ja już tego więcej nie potrafię przyjąć. I dostaję wysypki na minimalną ilość tego w mojej obecności. Więc jeżeli to się dzieje w sytuacji, kiedy ja w pierwszym odruchu upatruję, że problem znajduje się poza mną i że on pochodzi stamtąd, ja go już więcej nie potrafię przełykać. Tak. No właśnie.
I wtedy, na przykład pieniędzy,
tak. To jest ta sytuacja, kiedy...
Już więcej nie mogę.
Nie dawajcie mi. Halo, pan komornik, proszę przyjść ratunku. Nie. No co, nie może być?
Na dzień dzisiejszy może, więcej nie da.
Może być. Druga postawa jest sytuacją, w której ktoś upatruje się nieodpowiedzialności w sobie, bo alergik emocjonalny nie widzi w sobie odpowiedzialności. On widzi odpowiedzialność w otoczeniu, w alergenach. Autoimmunologik jak to nazwać, brzmi jak pan samochodzik, też nie widzi odpowiedzialności w sobie. On widzi winę w sobie. I on woli sam siebie ukrócić, niż pozwolić, by to, co w nim rezonuje i co on w sobie widzi, wyszło i kogoś zjadło. Bo on uważa, że on jest zły. I nie chce sobie na to pozwolić. No cóż, wtedy atakuje sam siebie. Albo umysłowo, albo fizycznie.
Słuchajcie, mnie przyszła taka alegoria.
Alegoria ci przyszła?
Związana z tymi emocjami i z tym, żeby nie odkładać ich w sobie. Otóż ja dzisiaj rano załadowałem węgiel do swojego pieca i przyglądałem się, Olek też pewnie to zrobił, i przyglądałem się tej instalacji, która tam była zrobiona przez jakiegoś hydraulika.
Co za zbieg okoliczności?
I ja zauważyłem, że tam od czasu do czasu na tej instalacji to takie grzybki wystają. Tak jakiś, cholera wie co to jest. Rura to powinna być rura, od końca do końca i tam powinna płynąć woda i koniec. A tam co jakiś czas taki grzybek z tej rury wystaje.
To jest poczekajcie.
Właśnie pojawiły się maszlaki, znalazłem ostatnio dwa. I słuchajcie, i co się okazuje? Że to są zawory bezpieczeństwa.
Aleś zajechał synchronem. Odebrałeś mi dzisiaj palmę pierwszeństwa.
I teraz słuchajcie, jak to działa? Otóż w momencie, kiedy w takiej rurze razem z tą wodą płynie sobie powietrze, które tam się nazbierało ze względu na to, że był jakiś zastój, przestój,
postój,
jakiś zakręt, po prostu powietrze się zebrało i ono sobie płynie razem z tą wodą, napotykając na zawór bezpieczeństwa, to powietrze, ze względu na to, że ma inną gęstość niż woda, ono przez ten zawór po prostu uchodzi, a woda sobie płynie dalej, już bez tego powietrza. To powietrze w instalacjach takich CO jest bardzo niedobre ze względu na to, że ono powoduje pewne naprężenia, zastoje i ta woda nie jest w stanie płynąć, czyli ona się nagrzewa w jednym miejscu, a w innym jest chłodno. I przez to, że się nagrzewa w jednym miejscu, ona jest w stanie uszkodzić taką instalację poprzez pęknięcie, wybuch albo jakieś jeszcze inne sytuacje związane z bardzo mocnymi, silnymi naprężeniami energetycznymi. I teraz tak, co to są za zawory bezpieczeństwa w dobrze skonstruowanej instalacji świadomości człowieka? Otóż w momencie, kiedy dobrze jest skonfigurowana instalacja świadomości człowieka, on zauważa przestrzeń, która go denerwuje i pozwala sobie zdenerwować się na tą przestrzeń.
Zamiast się bić po łapach.
Zamiast się bić po łapach i zbierać te bąble powietrza w sobie w środku.
Mówiąc, to, żeby że on jest odpowiedzialnym dorosłym człowiekiem i on powinien dać przykład, jak zachować się poważnie i z klasą w takiej sytuacji.
Jeżeli
nie
my,
to, co ty.
Co my proponujemy? Jeżeli ktoś nas zdenerwuje, to my proponujemy, żeby się zdenerwować, tak?
Tak.
Głupota, no jak? No jak? Jesteś, każdego, kto mnie zdenerwuje, mam opierdolić?
Tak, i to wiecie, co się stanie? Wszyscy się pomordują. Naszym zdaniem mordują się właśnie dlatego. Że sobie na to nie pozwalają.
Że sobie na to nie pozwalają. Wyobraźcie sobie, że ja w swojej rodzinie bardzo regularnie kłócę się ze swoją żoną. Tylko, że to trwa jak praca tego zaworu. My w skali powiedzmy całego dnia kłócimy się ułamek promila procenta. Ale pozwalamy sobie na to. Ale kłócimy się wtedy bardzo intensywnie, bardzo mocno. Na tyle, na ile pozwalają nam nasze...
Grzybki.
My mamy taki specjalny, charyzmatyczny sposób kłócenia się.
Oj. Między sobą.
Robimy to po prostu tak, jakbyśmy się kłócili bij za bij.
Ostatecznie.
Tak. Ostatecznie. Za chwilę się małżeństwo rozpada.
Zawsze to tak wygląda.
Zawsze to tak wygląda. Ale dzięki temu za 5 minut jest telefon. Przeszło ci? Tak, przeszło mi. No dobra, okej, mnie też przeszło. No i już jest. My o tym wiemy. Wiemy, że mamy zawory bezpieczeństwa i pozwalamy sobie ich używać.
Uwaga, to jest świadomość.
To jest dobrze skonfigurowana instalacja świadomości człowieka.
Co zaryzykował Andrzej swoją instalacją i Ela swoją instalacją w momencie, kiedy pozwala na taką sytuację? Tym, że może się okazać, że w wyniku tej kłótni okaże się, że oni mają tego siebie nawzajem dość. To może jest ryzyko. Tak, może się tak okazać. Jeżeli się tak okaże, to znaczy, że to jest prawda tej sytuacji i że ci ludzie powinni się rozstać. U nich buduje to sytuację. U niektórych ludzi wypuszczenie zaworu obnaża inną prawdę. Okazuje się, że te instalacje do siebie nie pasują. Po prostu.
Mało tego. Ja nawet opowiadałem tutaj taką historię, że myśmy z naszej instalacji wypuścili całkowicie wodę na 3 tygodnie.
I było zimno.
Było zimno, było lodowato. Zawory bezpieczeństwa nie musiały działać, bo w ogóle nie było żadnych prężeń, żadnej ciepłej wody. Nic nie było.
Instalacja była... pracowała tak. Tak pracowała instalacja grzewcza Andrzeja w tym czasie.
Po czym po tych 3 tygodniach my pozwoliliśmy, żeby ta instalacja została zalana wodą ponownie.
Zalaliśmy instalację.
Odpowietrzyliśmy ją.
A powietrzyliśmy ją.
I zaczęła grzać jak nigdy. Ci, co czasami nas pytają, co my dolewamy do tej herbaty. Otóż ja nie wiem, co dzisiaj Olek dolał, ale dobre.
Jeszcze chcieliśmy powiedzieć,
że
odkryliśmy różnicę pomiędzy filozofią, psychologią Freuda a Junga. Ci, którzy nie byli w warsztatach w Białymstoku,
tak,
powinni to usłyszeć teraz jasno. Otóż stwierdziliśmy, że różnica jest taka, że Jung jest młody, a Freud to przyjaciel.
I to też nie było tak do końca na trzeźwo.
Też
ale
zalaliśmy wszyscy instalację.
Słuchajcie, do rzeczy. Ponurkujmy trochę. I teraz, zanim przejdziemy do tych podwodnych wykopalisk, ja opowiem wam pewną historię związaną z Jacques'em Cousteau. To jest taki Francuz, który uwielbiał nurkować po to, żeby badać głębiny, i on do tego używał tych naszych 3 słów: miłości, odwagi i wiary.
Ja myślałem, że Batyska.
Więc tak, miłość, odwaga i wiara, w skrócie Batyska. Może tak być?
Może tak być.
No więc słuchajcie, mamy Batyska.
Znowu nikt nie zrozumiał Batyskafu.
Wiecie, to jest tak. Ten Jacques Cousteau, on uwielbiał nurkować, więc on dawał sobie miłość do siebie, robiąc to, co lubi. To jest człowiek, którego pasją było nurkowanie.
Pasją było on widzieć dno.
Musiał używać do tego odwagi, ponieważ nurkowanie odbywa się zazwyczaj w takim środowisku, gdzie jest woda. No, nie da się inaczej zanurkować. A to nie jest naturalne środowisko człowieka. Tam dużo rzeczy może zawieść w taki sposób, że człowiek może tam zostać i nie wyjść stamtąd. No. Ktoś, kto nurkował w batyskafie, bez batyskafu, z akwalungiem lub bez akwalungu, wie, co to jest być pod wodą wtedy, kiedy na przykład zaczyna brakować powietrza, a do powierzchni jest jeszcze 12 metrów. To może się wydawać dla kogoś, kto tego nie robił, zupełnie proste, ale te 12 metrów wtedy może decydować o tym, czy ktoś przeżyje, czy nie. Mamy miłość, mamy odwagę i mamy jeszcze wiarę w to, że zawsze wypłyniemy.
No przynajmniej jako zwłoki.
Po to, żeby można było jeszcze raz zanurkować. I teraz tak, ja wam opowiem pewną historię związaną z filmami, które ten Jacques Cousteau nagrywał o tym właśnie swoim statku Calypso, który to pływał po Morzu Śródziemnym. Oni nurkowali w różnych miejscach, zresztą nie tylko po Morzu Śródziemnym.
W Rowie Mariańskim.
Ja pamiętam, znowuż te freudowskie rzeczy. Słuchaj, ja pamiętam taką historię z mojego życia.
Zanurkuj widzów mariańskich.
Te filmy były zazwyczaj gdzieś tam w okolicach godziny 14 w niedzielę. Na Dwójce. Wtedy, kiedy ja miałem tam te 10 czy 12 lat, to już Dwójka była. I
to wiele wyjaśnia.
I wtedy właśnie w niedzielę leciały te filmy, które ja uwielbiałem oglądać. Mnie nie interesowały filmy fabularne, gdzie tam coś się działo. Ja uwielbiałem filmy marynistyczne, przyrodnicze, takie, gdzie ludzie opowiadali o tym, co dzieje się w przyrodzie, co się dzieje naprawdę. Ja lubiłem filmy takie, które opowiadały o rzeczach, które działy się naprawdę. I ja pamiętam taki moment, w którym ja już wiedziałem, że za chwilę zaczyna się ten film, już prawie go oglądałem i nagle mój ojciec wstał i mówi: idziemy do kościoła. No cóż, na nic moje żale, płacze i chlipanie, po prostu musiałem się ubrać i pójść z moim ojcem do kościoła. I od tego momentu zaczęła się moja przygoda z wiarą w niewiarę. Bo ja jako dziecko nie miałem wytłumaczone, po co ja mam w ogóle chodzić do tego kościoła. Dla mnie to było coś, co mnie odrywało od tego, co ja lubię robić.
Od twojej wiary.
Więc w głowie takiego człowieka zrodził się taki mechanizm, który mówi o tym, że do kościoła chodzi się po to, żeby robić tam nie wiadomo co, pozostawiając fajne rzeczy, które można byłoby robić, które się lubi. Ja miałem totalnie wypaczoną wizję, po co się chodzi do kościoła, ponieważ moi rodzice nie byli mi w stanie wytłumaczyć, po co się chodzi do kościoła, bo oni prawdopodobnie też nie mieli wytłumaczone, po co się chodzi do kościoła, tylko chodzili tam, bo inni chodzili.
I im też przerywano zabawę w najlepszym momencie po to, żeby pójść do kościoła.
Przy czym, uwaga, ja dopiero po 25 czy 30 latach, kiedy spotkałem kogoś, kto wytłumaczył mi, do czego służy wiara w życiu człowieka, co to jest Bóg, w moim przypadku akurat, bo ludzie mają inne historie z różnymi innymi wiarami.
Bardzo dobre, uwaga, przepraszam, co to jest Bóg? To jest bardzo...
I do czego w życiu człowieka jest potrzebny Kościół, jako miejsce, do którego człowiek idzie, żeby porozmawiać ze sobą.
Kolejna herezja.
I w jaki sposób może użyć tego miejsca po to, żeby móc zrozumieć siebie. Przecież tak naprawdę każdy z nas nie chodzi tam po to, żeby Bóg zobaczył, że o, jest. Patrz, dobra, dzisiaj przyszedł, tak? I Bóg zadowolony jest, bo przyszedł, on tam i siedzi. O, i słucha księdza. No nie, no, to nie o to chodzi. Te miejsca są po to, żeby ich używać. Żeby tam chodzić po to, żeby można było odnaleźć swój umysł tam w tej głowie i z nim pogadać. Zrobić rachunek sumienia, wyspowiadać się przed sobą i pogadać o sobie.
Wyspowiadać się przed sobą. Dobry moment, żeby przyhaczyć ten wątek. Czyli co? Rozliczyć się, wynaleźć sobie wszystkie możliwe brudy i grzechy, wybiczować się i obiecać, że więcej się tego nie zrobi.
Nic z tych grzechów.
To w takim razie, drogi Andrzeju, powiedz mi, na czym polega spowiedź? W tym rozumieniu tresury Matrixa.
W rozumieniu tresury Matrixa spowiedź polega na tym, żeby być ze sobą szczerym. I nazwać rzeczy takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi chcielibyśmy ich widzieć.
A skąd wy wiecie, co jakimi rzeczy są? Ty wiesz, odpowiedź mi. W swoim świecie, jeżeli masz ciężki problem z tym, że ktoś twierdzi, że wie, to znaczy, że wyrzekasz się tej prawdy dla siebie. Wyrzekasz się wiedzy, samodzielnej wiedzy o tym, że w twoim świecie to ty wiesz, jak nazwać te rzeczy. I nikt więcej. Bo ja nie.
Słuchajcie, my tu połączyliśmy kilka rzeczy, ponieważ zahaczyliśmy o sprawę wiary, o sprawę nurkowania i o sprawę egoizmu, tak?
No i spowiedzi.
Spowiedzi, wyznania wiary, różnych takich dosyć, wydawałoby się...
Skrajnych elementów.
Skrajnych i nie mających ze sobą wspólnych elementów.
Elementów.
Zwróćcie uwagę, że ja tą historię opowiedziałem od miejsca, w którym ja gdzieś jako dziecko uwielbiałem oglądać filmy marynistyczne i zrozumiałem, dlaczego przez kupę lat uważałem siebie za ateistę, czyli człowieka, który nie wierzy w Boga. Tylko dlatego, że mój ojciec kiedyś zabrał mnie na siłę do kościoła od filmu, który lubiłem oglądać. A wtedy jako dziecko podjąłem tą decyzję, że potem przez mnóstwo lat, ja chodziłem na tam jakąś religię, nawet dostawałem piątki, bo rysowałem ładnie szlaczki i znałem te 10 przykazań. Słuchajcie, to wcale nie przeszkadzało mi tam w głębi duszy całkowicie wyrzec się tej wiary. W sensie takim, że ja nie wierzyłem w Kościół, że on jest dobry. Większość ludzi uważa, że Kościół to moherowe berety. I zupełnie nie rozumie, do czego każdy z nich mógłby tego użyć. Ja wam powiem, do czego służy nurkowanie w przeszłości po to, żeby odnaleźć tam małe dziecko, które przeżyło pewne rzeczy, nie rozumiejąc ich mechanizmu. Ja w połowie lipca w tym roku zacząłem palić papierosy. Zacząłem je palić w taki sposób, jak kiedyś, 15 lat temu, czyli półtorej paczki dziennie. I paliłem tak te papierosy przez... 2,5 miesiąca, nie wiem, może dłużej. Ja paląc je, nie wiedziałem, czy ja to rzucę, czy będę palił już do końca życia. Bo papierosy to jest nauk, tak? Jak człowiek się przyzwyczai do tego, przesiąknie nikotyną, to potem ta nikotyna zaczyna się upominać o siebie i zwracać na siebie uwagę, po czym ten człowiek już potem akceptuje tą nikotynę i on wie, że robi źle, biczuje się, ale jednak mimo wszystko... Ta nikotyna jest mu w jakiś tam sposób potrzebna do tego, żeby czuć przyjemność. Niektórzy ludzie sobie tłumaczą, a ja lubię palić, tak? Ale w głębi duszy to oni biczują się za to, że nie są w stanie mieć kontroli nad sobą.
Właśnie. Ten sam człowiek właśnie przede wszystkim jeszcze jakiś czas temu, miną bardzo przekonaną, mówił, ja rzuciłem palenie w taki sposób, że mówiłem, że jest mi to do niczego niepotrzebne. Po czym sam z pełną premedytacją wlazł jeszcze raz do tego samego bajora i naraził się, aby wszyscy ci ludzie, którzy go podziwiali za ten fakt, ale w głębi duszy czekali, że mu się noga powinie i znowu gdzieś zajara.
Tak, mogli hello, mu, jarałem.
Jarałem. Mogli mu powiedzieć, a jednak. No to, Krystaszek, gdzie ta twoja konsekwencja? Podobno ci jest to do niczego niepotrzebne. Jesteś Andrzej?
Jak ja lubię takie schematy. No, i słuchajcie, i teraz co się okazuje? Ja któregoś dnia już paląc, już tak regularnie wychodziłem co pół godziny z biura, żeby zapalić sobie na dwór. Któregoś dnia stanąłem, odpaliłem papierosa, zaciągnąłem się dwa razy. Uwielbiam się głęboko zaciągać, potem ten dym tak się rozchodzi, super. Ale w pewnym momencie zadałem sobie pytanie.
Zero świętości w tobie jest.
Dlaczego ja palę? Dlaczego? Co powoduje, że ja mam taką nieprzepartą chęć palić papierosy? Otóż uwaga. Ja zrobiłem to w takiej, powiedzmy, płytkiej medytacji. Bo wychodząc na papierosa, ja wychodziłem jakby do innego świata. Tak? Wychodziłem z biura, zapalałem papierosa i byłem ja i papieros. I ten dym. I co, jaką ja uzyskałem informację? Otóż informacja była tak. Bóg mi powiedział tak. Krystaszek, palisz po to, żeby być na siebie zły.
Naprawdę?
Ale uwaga.
Zacząłem, no jak palisz kadzidła, no to...
Zacząłem już coś kumać. No. Zaczęło się we mnie rodzić takie podczucie, uzyskania odpowiedzi na pewne pytanie.
Że?
Uzyskałem odpowiedź, sam sobie dałem tą odpowiedź, udając Boga, że palę po to, żeby być złym na siebie. No. Ale po co ja chcę być złym na siebie? Po co ja chcę być zły na siebie? I nagle olśnienie. Jeszcze mi został mach.
Wiecie, to lotnicy tak mają. Jeszcze mi został mach.
Uwaga. Ja, jak byłem dzieckiem, ja bardzo kochałem swoich rodziców. Mój tata był dla mnie najmądrzejszym facetem na świecie, który mógł wszystko. A mama była tą osobą, która zawsze mnie przytuli, uśmiechnie się, weźmie za rękę i pójdzie ze mną na spacer. Tak ja widziałem swoich rodziców. Ale praktycznie każdego dnia oni byli na mnie o coś źli. A to, że się ubrudziłem, a to, że coś nie zrobiłem tak, jak powinienem, a to, że mi łyżka spadła, a to, że nie umyłem się dokładnie, a to, że coś powiedziałem ciotce czy wujkowi nie tak, jak powinienem, cały czas byli na mnie źli.
Zwłaszcza w niedzielę.
I teraz, jak to się ma do moich papierosów? Otóż w momencie, kiedy ja zacząłem używać tresury Matrixa, która mówi o tym, żeby kochać siebie, to w moim umyśle zaczął działać program, który powiedział, nie możesz kochać siebie, jak nie jesteś na siebie zły.
Bo złość.
Ty musisz zrobić coś, żeby być na siebie zły, bo wtedy miłość jest pełna. Zobaczcie, jak głęboko zanurkowałem w tym wszystkim.
No ale to łącznie jest to samo, co powiedział o swoim małżeństwie. Dokładnie ten sam schemat.
Słuchajcie. Ja nagle doznałem olśnienia, dlaczego ja palę papierosy. Ja palę papierosy dlatego, żeby dać sobie prawo do tego, żeby siebie kochać. Bo tylko wtedy, kiedy jestem na siebie zły, mogę siebie kochać. O kurwa. To papierosy są po to? I zgasiłem połowę papierosa. Od tamtego momentu, kiedy ja zrozumiałem, dlaczego palę, normalnie, nie wiem, jak ręką odjął. Ja nawet nie mam głodu nikotynowego. Ja nie wiem, jak to się stało, ale w momencie, kiedy zrozumiałem, dlaczego ja to zrobiłem, rzecz stała się tak. Coś niesamowitego. Ja teraz wiem, jak się rzuca papierosy. Naprawdę. To wtedy, co ja mówiłem, to ja odwołuję.
Nie, bo prawda jest taka, że tak jak się działo z tresurą Matrixa, tak się dzieje również z eksploracją tych rowów mariańskich. Myśmy wtedy zanurkowali na ten poziom śródgłębinowy. I tam rzeczywiście jakaś sugestia istnieje. Jest mi to do niczego niepotrzebne. Jest to prawda. A podświadomość mówi, gówno prawda. Tylko, że myśmy jeszcze nie zeszli tak głęboko. Więc na tym poziomie głębokości musiało wystarczyć. Ale później szliśmy dalej i musieliśmy przyznać się, że to nie było odczarowane. A więc Andrzej sięga po faję.
To papieros.
I to jest prawda.
I to jest prawda, tak. I w pewnej chwili nagle Andrzej sobie zadaje pytanie, no dobra, ja mam, albo będę się teraz bezmyślnie na siebie wkurzał, albo się teraz uprę, no bo dałem ciała, nie? Obiecałem ludziom, że będę świnty, że będę, że, no i co ja teraz? Jak ja się ludziom swają w zębach pokażę, nie? Czekaj.
Aczkolwiek ja się wcale z tym nie kryłem.
Nie tak? Krył się, no. Ale zaraz do tego dojdę. Był taki moment, że przyjeżdża na konwent wiedzy alternatywy do Gdańska, wyciąga paczkę, mówi, zapalisz, bo ja zacząłem. Ja mówię, wiesz co, ja mam taką dziwną zasadę, że jak Andrzej coś...
Po piątym, zawsze... jak Olega częstowałem, to Olega, Andrzej, już nie!
Ja nie mogę! Pal! Za mną nie zapalisz! Nie, był taki motyw, że naprawdę, masz, jak kliknij tylko ten jagodowy. Nie włączaj tego mentole, jak nie lubisz. Ale szczerze, no co mógł zrobić tak, wchodzimy na antenę, to czekaj, żeby mnie zobaczyli z papierosa. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Kamera, akcja.
No na zlocie razem pykaliśmy fajkę i to jest też nagrane.
To też na zlocie to waliliśmy papierosy równo, jeden i drugi. Przy czym, dlaczego on to zrobił? Przyznał się. Przyznał się do tego, że to jest. I ja go pytam, czy
ale powiem wam szczerze, ja nie wiedziałem, czy ja rzucę papierosy.
W ogóle tego nie wiedział.
Ja musiałem naprawdę zacząć palić papierosy po to, żeby wiedzieć, że mogę ich nie rzucić już.
Mogę powiedzieć w wątku małżeńskim bardzo kulturalnie?
Jeżeli potrafisz.
Dobrze. To... Musi mi zaufać teraz. No, przyczyna tak zwana... przyczyna powierzchniowa była taka, że Andrzej zaczął palić po to, żeby Ela rzuciła. Nie? Natomiast po jak go tak naprawdę spytałem, a serio, to on powiedział, a tak naprawdę to jeszcze nie wiem, dlaczego palę. Ale mam do tego zaufanie.
Kilka razy ludzie mi pytali, Andrzej, dlaczego zacząłeś palić? Ja autentycznie odpowiadałem, słuchajcie, ja nie wiem, ja mam zaufanie do tego procesu. Mam bardzo duże zaufanie do tego procesu. Tak. I ja nie wiedziałem, w którym momencie przyjdzie do mnie moment, w którym ja zacznę z tym pracować. To przyszło jak grom z jasnego nieba. To był moment między jednym a drugim machem.
Chodzi o to, że jeżeli... Prędkość większa od dźwięku. To jest mach. To jest przekroczenie sytuacji, w której my poruszamy się szybciej niż nasza własna propaganda. To jest sytuacja, w której to, co my chcemy o sobie oficjalnie myśleć, czyli prędkość dźwięku, nie nadąża za tym, co się z nami naprawdę dzieje. I niestety, jak mamy majty w dole, to będzie widać, co nam powie, bo jak my tak szybko jedziemy. Zresztą szybki dowcip lot prężenia.
Lotniczy. Tak.
Taki lotniczy, tak jest. Związek Radziecki swego czasu miał wysłać dwa samoloty na zlot. Zlot? Mieli wysłać... Tak jest.
Na wzlot.
Na wzlot. Mieli dostarczyć tam jakiegoś wyczesanego miga. No.
Zjedz sobie.
Nie teraz, kiedy mówię. No. Mieli tego miga wysłać.
Żrej.
Mango.
Suszony.
No i ten mig...
Ale nie był w stanie zrozumieć, ja będę mu teraz też tak trochę, wiecie, mieszał tego dawaj. Kotleta.
Dawaj.
Ja przed tresurą mówię, słuchajcie, idę teraz po suszone mango. Olek tak podniósł brew do góry, mango? Suszone mango.
On to powiedział, jak inny wielki odkrywca, Tony Halik, macie tak, idę do Rosmana po suszone mango. Dokładnie jak Tony Halik, to nie miał takich krzeszaczych brzwi jak on.
Ale ty masz.
Te plemiona, one palą to regularnie. Ja teraz rozumiem, skąd on miał taką wymowę. Najczęściej ze względu na ten staw.
Słuchajcie, jest ten zlot tych samolotów radzieckich.
Dziękuję ci bardzo. No nie wszystkie były radzieckie, ale Związek Radziecki wydelegował dwa. Na historyczną część mieli wysłać kukuruźnika. Dwupłatowca, prezentowy, prawda, samolocik z klasycznym dwuosobowym. Na...
Potem montowali silnik gwiazdowy.
Tak.
Ale to w następnym razie.
Tak jest. MIG miał polecieć na pokaz najnowszych ponaddźwiękowców. Ale im się pomerdało. Bo w centrali papierki pomerdali i kukuruźnik poleciał na ponaddźwiękowców, a MIG na wystawę lotnictwa historycznego. No i patrzyli trochę dziwnie, ale już nikogo nie zdziwiła radziecka propaganda, że jeszcze na początku wieku XX były w Związku Radzieckim odrzutowce ponaddźwiękowe. Więc chodzili, prawda, uśmiechając się pobłażliwie. No ale ten kukuruźnik na tych wyścigach to już był problem, prawda? Siedzą, prawda, te chłopaki w tych goglach z tymi szalikami, prawda? Patrzą jak F-16, to tuż obok już wychodzi na pas startowy. Wojnie.
Ну что делать?
Он так вытянул линию.
Подцепи. Ну и Ваня еще подчогал. Подцепил.
Под F-16.
Сели. И что теперь? Ремни застегив.
И сжимаемся, правда?
Ну и F-16. Ну и кукурузник. Фу, за ним. Хлопаки мają масаж twarzy. Szaliki intensywnie masują gardło. No a F-16 melduje do bazy tam. Pamna, papa alfa brawo, papa alfa brawo. Osiągamy prędkość jednego macha. Pum! Papa alfa brawo, kukurydznik jest wciąż wytrwale za nami. Chłopaki już ból mastify. Papa alfa brawo, wchodzimy w dwa machy. Papa alfa brawo, kukurydznik jest za nami. Papa alfa brawo, papa alfa brawo. Wchodzimy w trzeci mach. Papa alfa brawo, kukurydznik będzie nas wyprzedzał. Papa alfa brawo, skąd wiecie? Bo zmienia geometrię skrzydeł.
Podczupi. Słuchajcie, to jest tak, jak się pomyli epoki.
To jest dobre. Prawda.
I zacznie się szukać starych miejsc w przestrzeni, którą mamy do dyspozycji w tej chwili.
Ale synchrony. Już mnie ukradłeś z tą hydrauliką. To jeszcze teraz z przeszłością i przyszłością.
Wszystko. Dobrze, to ja teraz to teraz o zmianie geometrii skrzydeł teraz ty.
No bo tak. Przylatujemy sobie kukurydznikiem naszych wyuczonych emocji, naszego wyłączonego, wytresowanego pojmowania siebie.
To, co dzieje się tam wtedy w dzieciństwie, jest bardzo trwałe w naszej świadomości.
Bardzo nawet.
Ludzie, którzy nie używają tej prawdy, tej spowiedzi, tej szczerości wobec siebie, oni zapominają o tym wszystkim, co tam przeżyli i w jaki sposób to odbierali. Oni nie chcą tego wiedzieć.
Albo jeśli używają tej spowiedzi w taki trochę wypaczony sposób, biczując się za rezultaty eksploracji. Właśnie odkryłem, że jestem gniewny. O, ja niedobry. Nie będę wychodził przez miesiąc, aż mi nie przejdzie. Albo nie znajdę sposobu, aby siebie za to pokarać. Albo siedzi się przed zgromadzeniem sióstr i braci i mówi się: skrzyżyłem. Albo wiem, byłem gniewny. Oszukiwałem się. Nie jestem godzien być wśród was. A wszyscy: nieprawda, przyznałeś się, ale to już jesteś uwolniony. Powiedziałeś to głośno. Tak, jestem wolny. Już nie czuję gniewu, kurwa. Przepraszam, damy. Po pierwszym takim charyzmatycznym aleluja wychodzi się na dwór i daje się wryj pierwszemu lepszemu. Albo idzie się na wódkę. Miliony przypadków, kiedy ktoś po cudownym nawróceniu i pięknym chrzcie w morzu w białej koszuli następnie potem zaliczał kogoś w namiocie na tym samym turnusie. Bo co? Bo nie mogłeś wytrzymać w czystości. Musiałeś to zbrukać. Tak szatan w tobie. To nie było prawdziwe. Pojechałeś w jedną skrajność. Chciałeś się za wszelką cenę przebrać za coś, czym nie jesteś. Wystawiłeś samolot na niewłaściwej wystawie.
Poleciałeś F-16 na wystawę samolotów z epoki
historycznych. Przy czym nawet ci się silnik nie zagrzał. Prawdopodobnie spalił ci się od tego, że stałeś w miejscu cały czas, próbując krążyć przed tych dwupłatowców, którzy robili pętle wokół ciebie. W tym samym czasie inny zmieniał geometrię skrzydeł na wyścigach. Na kompletnym holu. I to jest najzabawniejsze, że właśnie to się z nami dzieje.
Tak, tak działają wszelkiego rodzaju używki czy prawdy objawione, które ludzie traktują jako coś, co trzeba zrobić, a nie coś, co chcą zrobić.
Nieźle kopię to, mam do pamięci.
Tak? Właśnie wiedziałem, co robię.
Mango. Jesteśmy?
Jak to się ma z nurkowaniem?
Widziałeś tego smoka w ręce?
Jak to się ma z nurkowaniem? Otóż nurkowanie na dużych głębokościach ma to do siebie, że w momencie, kiedy człowiek zaczyna się wynurzać zbyt szybko, zachodzi coś takiego jak choroba Kessonowa, która ona się objawia tym, że w momencie, kiedy człowiek jest bardzo nisko, tam jest tak duże ciśnienie, że w nim zbiera się dużo gazu, bo on jest ściśnięty przez to ciśnienie tej wody. W momencie, kiedy człowiek się wynurza zbyt szybko, ten gaz może się rozprężyć bardzo szybko i po prostu rozsadzić tego człowieka od wewnątrz. Dlatego stosuje się taką metodę, żeby wynurzenie było stopniowe i żeby czekać na pewnych głębokościach po to, żeby wyrównało się ciśnienie i żeby ten gaz mógł rozprężyć się w sposób naturalny.
To się nazywa fachowo dekompresja. To jest mniej więcej to, co my zawsze robimy po każdej tresurze Matrixa,
zresztą,
grając
zresztą
na...
Dzisiaj też to zrobimy. Dekompresja jest bardzo ważna z punktu widzenia tresury Matrixa. I uwaga! Denerwowanie się w sposób ekspresyjny również jest dekompresją. To jest zawór bezpieczeństwa. To jest to, o czym my dzisiaj mówimy. Do czego ludziom potrzebne są zawory bezpieczeństwa, dekompresja, do czego ludziom potrzebne jest nurkowanie, do czego ludziom potrzebne jest poznawanie tego, co jest w tych rowach mariańskich, tam bardzo głęboko, w tych odchłaniach, przestrzeniach naszej podświadomości, coś, co zostało tam gdzieś kiedyś zatopione i zapomniane.
Zapomniane i przede wszystkim przez to, że zapomniane rządzi nami.
Jest jak kotwica.
Bo to się właśnie dzieje, kiedy nie chcemy czegoś puścić i stracić nad tym kontroli. Jesteśmy przez to wleczeni, jak ten kukurydznik za F-16. Coś, co jest szybsze od naszej zdolności postrzegania, bo siedząc w kukurydzniku nie dość, że nie potrafimy oddychać, to nie jesteśmy stworzeni do prędkości, której wyprzedzamy własny dźwięk. Czyli my nie potrafimy postrzegać siebie w tym, co się dzieje. To jest dla nas za szybko.
Tam rodzi się tylko wtedy potrzeba przeżycia. Po to, żeby tylko to przeżyć i wylądować.
To jest wyłącz...
Nie ma radości z latania.
No Sasza miał po tak ekspresyjnym masażu twarzy, słuchaj. Tak wygląda człowiek po wyjściu z takiego czegoś.
Ale słuchajcie, to są metafory tego, co dzieje się z ludźmi w momencie, kiedy próbują różnych metod podczepiania się pod technologie, do których nie są przystosowani.
Powiększę, to technologii, którymi próbują sobie zastąpić to, kim są. Czyli znów zapachlować fakt tego, czego nie chcą sobie postrzec. A skąd możemy się w takim razie dowiedzieć, co nas wlecze? Co jest tym F-16, który ciągnie naszego kukurydznika? Co jest to instynktem mrocznym, który... Skąd mam to wiedzieć, co mną steruje, skoro ja tego nie chcę zobaczyć? Skoro nie chcesz tego zobaczyć w sobie, przyjdzie to z zewnątrz. Wystarczy zobaczyć, przepraszam, znów damy, co cię wkurwia. Czego nie potrafisz znieść? Od czego nie chcesz... Nie potrafisz się uwolnić, a uważasz, że nie możesz już znieść. Czytaj, nie chcesz się uwolnić, tak naprawdę. Wszystko to, co doprowadza cię do absolutnej krawieckiej pasji, jest tym, co jest właśnie tym, co cię wlecze. Ciągnie za sobą. Jest wszystkim tym, czego o sobie nie chcesz wiedzieć, nie chcesz sobie zaakceptować, nie chcesz przyjąć. Jeżeli denerwuje cię rozbuchany seksualizm, to znaczy, że jesteś zbereźny. Jeżeli denerwuje cię agresja, to znaczy, że jesteś agresywny. Proste.
Wydawałoby się, że ludzie mogą to odebrać w taki sposób. Mnie denerwuje agresja, to co? Ja jestem agresywny?
Ja
jestem człowiek spokojny, ja nienawidzę agresji.
Ja kurwa agresywny?
Jeszcze raz mi to powiesz.
Słuchajcie, ja byłem wiecznie kontrolowany w moim życiu. Zawsze był ktoś, kto mnie kontrolował. Kontrolował mnie w taki sposób, że najpierw kontrolował mnie tym, że panicznie bałem się tego człowieka rozczarować i uważałem, że to jest wina tego człowieka, że on mnie stawia w takiej sytuacji, bo jestem dobry i szlachetny i boję się odmówić. Ale wygodny układ, nie? Z drugiej strony, czyli musiałem zostać użyję szwedzkiego, skurwensenem, żeby przekroczyć te granice i przyznać, że to nie ten człowiek jest problemem, tylko ten zmysł kontroli, którego sobie odmawiam. To ja chcę ich kontrolować. To ja chciałem całe życie kontrolować wszystkich. W jaki sposób? Chciałem kontrolować innych, aby wszyscy byli dobrzy, kochani i żeby mnie akceptowali. Żeby oni, żeby oni rozumieli, że ja mam rację. Żeby oni powiedzieli, żeby oni byli tolerancyjni, tak jak ja chcę, żeby oni byli. Żeby oni rozumieli moją naturę i żeby pochwalali to, co robię, żeby mnie nie krytykowali. Ja właśnie tego od nich wymagałem, a więc chciałem ich kontrolować. Więc nie chcąc się do tego przyznać, dostawałem ludzi, którzy oddawali mi dokładnie to, czego ja się wyrzekałem, prawdy o sobie. Wyrzekałem się prawdy o sobie. Co się stało, kiedy się przyznałem do tego, że jestem mega kontrolującym facetem? Absolutnie z obsesją kontroli. Dostałem spłachetek ziemi, na którym mogę kontrolować, ile mi się wlezie tak długo, jak chcę i całkowicie po swoim.
Mało tego, uwaga. W tych rzeczach, które nas najbardziej denerwują, w tych lękach, które nas najbardziej bolą i których się najbardziej boimy, możemy odnaleźć przyjemność.
Jak już
naszą właściwą przyjemność. Zwróćcie uwagę, Oleg mówi, że on bał się kontroli, a sam kontrolował. A co jest dla niego największym fetyszem i co on uwielbia robić? Otóż uwielbia się spotykać na spotkaniach, na których nic nie jest pod kontrolą.
Absolutnie.
Wszystko się może wydarzyć. Totalna odwrotność sytuacji.
Jakoś tak. No, kompletnie coś innego. Kiedy ja pozwoliłem na sytuację, w której wszystko jest puszczone? Kiedy ja się przestaję wlec za tym F-16. Kiedy ja przestaję być tą krową za trabantem przysłowioną, która mruga lewym powieką, że będzie wyprzedzać. To jest sytuacja, w której ja pozwalam sobie przyznać się do tego, że ja chcę kontrolować absolutnie wszystko w swoim otoczeniu i dostaję roboczą przestrzeń poligonu, który sobie wybieram. Na przykład niech to będzie mój dom. I pewne dziedziny z nim związane. U mnie to jest kuchnia, gospodarka i dobór ludzi, którzy mają prawo zostać dłużej niż dobę.
Ja się nie zaliczę.
Kochany, no tak, bo ty masz prawo zostać dłużej niż miesiąc. Nikt nie skorzystałeś, bo śmierdziało ci u mnie, teraz masz szczycina twój.
No cóż, muszę się w tym doszukać, swojego fetyszu.
Przyszedł do mnie, teraz się zemszczy i mówi, masz kadzidełka? Albo polej wódki od razu. Bo ja akurat miałem w tej samej fazie swoje koty, które teraz ma właśnie Cezary. To teraz już wiesz.
No teraz już wiesz. Bardzo cię, Olek, przepraszam, tu na wizji.
Wal się, Andrzej. Rozumiem cię doskonale. Kocham cię, bracie.
Dobra, słuchajcie, mamy taką dosyć ciekawą historię i figurę ustawioną z nurkowania pod wodą, odnajdywania tam pewnych rzeczy i to wszystko jeszcze jest okraszone historiami związanymi z wiarą, tak, z nerwami, z emocjami i z tym, czy człowiek wobec siebie jest szczery, czy nie, czy tak naprawdę widzi siebie, czy nie. To wszystko wydawałoby się, kupy się nie trzyma. Jak mawiają koty w kuwecie. Tak? Tak? No jeżeli jest żwirek silikonowy. Słuchajcie, my na początku powiedzieliśmy, że mówimy, wydaje się, rzeczy nie mające ze sobą nic wspólnego. Ale okazuje się, że potem z perspektywy czasu, kiedy ten film zostanie obejrzany w jednym ciągu, już bez bycia tutaj, bez tych emocji, które zostały, były wzbudzane tą energią, można będzie się doszukać tam pewnego drugiego albo nawet trzeciego czy czwartego dna. Bo się okazuje, że my oglądając te nasze filmy, które nagraliśmy, nagle okazuje się, że słyszymy coś, czego wydawało nam się, że myśmy nie wypowiedzieli. I niektóre filmy słuchamy po dwa albo po trzy razy. I nie tylko my, bo się okazuje, że ludzie też tak robią.
Myśmy myśleli, że to jest narcyzm i to było pierwsze dno do zaakceptowania. Potem stwierdziliśmy, jak już zaakceptowaliśmy narcyzm w nas, że to nie narcyzm. Okazało się, że to chryzantemizm, tak. Tak, chryzantema pogrzebaliśmy trochę w temacie. Hiena centralna, tak? Czyli grzebiesz na cmentarzu własnych oczekiwań.
Słuchajcie,
pozostając w środku.
Zobaczcie, jaka figura. Grzebiesz na cmentarzu własnych oczekiwań. Czyli decydujesz się na to, że już nie będziesz robił tego, co powinieneś zrobić, tylko będziesz robił to, co chcesz zrobić. Co to czujesz, że powinieneś zrobić.
To jest właśnie bardzo przerażającą perspektywą, bo wtedy nie ma już nikogo na świecie, ani reptylian, ani nowych polityków, ani
starych polityków,
ani naszych małżonków, ani srażonków, ani nie ma dzieci, na które możemy, ani rodziców nawet władczych, których już odczarowaliśmy, nie możemy na nich zwalić odpowiedzialności za to, co chcemy robić. Nie możemy ich sobie nawet wynająć po to, żeby nam tego zabraniali. Nie możemy ich sobie wynająć po to, żeby się przeciwko nim buntować, żebyśmy to robili.
To jest tak jak z tymi papierosami. Mhm. W momencie, kiedy my zrozumiemy, po co to wszystko się działo, wtedy nam to autentycznie już do niczego nie będzie potrzebne.
Nie.
I zaczniemy delektować się sytuacjami, w których ja na przykład od razu też powiem, że nie zrezygnowałem całkowicie z tytoniu i z dymu, ponieważ ja co wieczór odpalam sobie fajkę.
Ale to nie zaspokaja głodu nikotynowego, rasowego palacza papierosów. który musi co jakiś czas sztaknąć się pod dno płuc, wypalając średnio 1,5 magazynka dziennie. To jest zupełnie inna sytuacja, kiedy ktoś sobie bierze prochu do skałkowego karabinu i robi od sytuacji i obserwuje. Ja dzisiaj na przykład, ja też palę fajkę, uwielbiam to robić. I dzisiaj wychodząc zostawiłem fajkę w mieszkaniu mojej matki, gdzie zawsze stacjonuję podczas pobytu w tym pięknym mieście. I w tym samym, poza momentami, kiedy chleję z tym facetem na mur w jego domu. I to jest taki moment...
A moja żona pilnuje, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
Żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili, próbując rąbać to drewno na opał. I to, co... Zostawiłem fajkę i mówię do mojego syna, w pewnej chwili zostawiłem fajkę. Po chwili mówię sobie, ale mi się nie przyda. I poszedłem dalej. A palę już chyba pół roku. Nie pomyślałem o niej ani przez chwilę, nawet wtedy, kiedy Andrzej o niej opowiadał. To jest zupełnie inny rodzaj sytuacji, kiedy ja w pełni świadomie widzę, jak bardzo ta nikotyna mnie ciągnie, jak bardzo ja mogę przestać jej potrzebować, kiedy dobrze wiem, po co jej potrzebuję. Żeby pozwolić sobie na zło w sobie. Ponieważ tylko wtedy jestem całkowity. To jest bardzo mądra rzecz, którą napisałeś. Mamy w sobie wszystko. Absolutnie wszystko. I tylko od nas zależy, czy będziemy się pewnej rzeczy wypierać i to wtedy będzie nami rządzić, czy to się do tego przyznamy i to będzie dla nas pracować.
Mnie to zajęło
41 lat. Moje gratulacje.
To w sumie, to można tak powiedzieć. To u mnie 34, nie? Jeżeli patrzę od urodzenia.
Znaczy, wiecie co, tak naprawdę to jest zabawa przez całe życie.
Tak naprawdę się nigdy
to
nie kończy.
To się nigdy nie kończy i to jest super, kiedy się to zauważy.
Jest piękne w sytuacji, kiedy się to przełoży na pracę tak zwaną duchową, ponieważ ja celowo robię to z przydechem, bo mi to słowo strasznie bręczy. Spirytystycznie jakoś tak. To się wiąże z tym, że kiedy próbujemy w praktyce duchowej za wszelką cenę rozwijać świadomość. Uwaga! Nie akceptować świadomości, nie używać świadomości, nie zauważać świadomość, tylko ją rozwijać, rozszerzać, rozeksplodowywać, ekspansjonizować. Oświetlać wszystko, co tylko się da. Z latarką w najciemniejsze kąty. Okazuje się wtedy, że im bardziej rozświetlamy naszą świadomość i próbujemy się uparcie trzymać, tym mniej mamy pojęcie, co się dzieje na krańcu tego, co rozszerzamy.
Jakie fajne właśnie to uczucie, gdy pozwolimy sobie naprawdę gdzieś tam w głębi siebie na wszystko tak naprawdę.
Ale wiesz, co się wtedy dzieje?
Ale wtedy to jest tak normalnie, że nie czujesz jakiegoś takiego boom radości. Nie. Tylko czujesz się taki...
Tylko wiesz, co się... wiesz, co ja wtedy poczułem?
Świadomość tu i teraz zaufanie do siebie.
Co ja wtedy poczułem? Nieograniczoność ciemności.
Też.
Nieograniczoność niewiedzy.
Ale nie masz strachu.
I zgodziłem się na tę nieograniczoność niewiedzy. I nagle zrozumiałem, że nieświadomość jest moim sojusznikiem. Bo ona będzie zawsze nieograniczona. Tak długo, jak ja będę za wszelką cenę trzymać się rozwoju świadomości, ona będzie się coraz większa robić proporcjonalnie. Ona będzie właśnie dlatego już coraz większa. I ona będzie coraz bardziej przeszkadzać. Bo ja się będę upierał przy tym, że chcę być coraz bardziej świadomy. I będziemy się licytować na przykład z Andrzejem, czyja świadomość jest bardziej rozwinięta.
Słuchajcie, ja myślę, że
to ignorancie.
Powoli... To dzisiejsze spotkanie, jeżeli chodzi o te nasze wywody, będziemy kończyć. Olek się przygotuje teraz do
hydrauliki.
Natomiast ja wam powiem jedną rzecz na zakończenie. Otóż ja teraz lubię zajrzeć do kościoła. Lubię sobie usiąść w ławce i poczuć tą energię, którą pozostawili po sobie inni ludzie.
Proszę księdza!
Ale też... tą energię, którą pozostawili tam ludzie, którzy na przykład już odeszli, a którzy też tam modlili się o pewne historie, o pewne rzeczy, o to, żeby w takim właśnie miejscu poczuć wiarę. Ja lubię odwiedzić sobie w miejscach, które odwiedzam tak urlopowo. Lubię zajrzeć na cmentarz, do kościoła, usiąść i ja to powiem teraz z czystym sumieniem i pomodlić się, porozmawiać tam ze sobą w taki sposób, że pozwalam sobie poczuć to miejsce, pozwalam sobie poczuć Boga, pozwalam sobie zaufać tej przestrzeni i tej historii, która była tworzona w tym miejscu. Do tego właśnie służą takie miejsca, gdzie ludzie zbierają się po to, żeby oddać się modlitwie.
Czyli zaufać własnej nieświadomości. I nie upierać się, że muszę sam wiedzieć wszystko.
Zacznij od tego, żeby spokojnie wykorzystać pozycję, w której się znajdujesz. Nie próbować zmuszać się do żadnych konkretnych pozycji, które mogłyby cię zmusić do bólu pleców i innych wymuszonych wariantów używania cię. Spokój, oddech i zostaw wszystkie części ciała tak, jak są, zupełnie nie próbując ich kontrolować. Tutaj, w tym miejscu, nie ma nikogo poza tobą. Wszyscy, którzy cię otaczają, przyszli dzisiaj po to, żeby pokazać różne warianty ciebie samego. Ciebie samego. Więc oni nie są w stanie ani czegoś ci zabrać, ani niczego dać. A więc nie musisz się ani zamykać, ani niczego przed nimi ukrywać. Się na miejscu, którym jest twoja talia. Talia, która stanowi centrum twojego ciała, osi. Zobacz ją teraz i poczuj, jak dźwięki, które słyszysz, delikatnie łaskoczą cię w przeponę. Obserwuj, jak membrana twojej przepony wznosi się i opada jednocześnie co jakiś czas, dokonując lekkich spazmów, które powodują przyjemne łaskotanie. I zostaw. Zauważ, że przed tobą znajduje się pewna przestrzeń. Przestrzeń, której częściowo się obawiasz, a częściowo darzysz pewnego rodzaju oczekiwania. Ta przestrzeń nazywa się przyszłością. Znajduje ona się dokładnie przed tobą. I wyraźnie odczuwasz, jak to ciśnienie tej przestrzeni. Podciśnienie. Ciągnie cię. Płynie. Ciągnie cię, ponieważ ty jesteś zakleszczony, zakleszczona. W miejscu, w którym łączy cię twoja teraźniejszość z tym, co się dzieje przed tobą. Od twojej przepony do miejsca przed tobą jest kanał zakończony zaworem. Otwórz go teraz. Poczuj, jak z tyłu zaczyna wiać delikatny wiatr, który rozpędza się coraz bardziej, ale wciąż wysysany jest przez twoją przyszłość. Kiedy czujesz, jak twoja przyszłość już intensywnie poprzez różnicę ciśnie, wycisna w swoją stronę cały wiatr, który znajduje się za tobą, po prostu oprzyj się o strugę wiatru, która wieje przez twoje plecy, przenika twoje ciało, twoje nogi, twoje biodra, twoją głowę i przede wszystkim twoją talię, wiejąc przed ciebie twój wiatr w plecy, zwany doświadczeniem. Tak, to właśnie twoje doświadczenie nareszcie zostało uruchomione. Nareszcie możesz go zacząć używać poprzez utratę kontroli nad tym, co dzieje się z twoim doświadczeniem i pozwolić pod ciśnieniem twojej przyszłości wysysać do przodu całą informację wraz z tym wiatrem przenikającą przez twoje ciało, idące przed ciebie daleko w nieograniczoną przestrzeń wszystkich potencjalnych wydarzeń, których się jeszcze nie doczekamy. Zrozum, że za tobą znajduje się drugi zawód, który również zaczyna powoli już trząść się i domagać otwarcia. Więc otwórz go swoją świadomość. I poczuj, że niezależnie od wiatru, który wieje przez twoje plecy do przodu, zaczynasz czuć powoli rozpędzający się wiatr przeciwny, który nierównoważy tamto, a z jednakową siłą przenika cię, jak przez nitka, wątek i osnowa przeplatając się przechodzi przez ciebie w drugą stronę i wieje do tyłu, prosto w twoją twarz. Twoją pierś, twoją przeponę, twoje biodra. Właśnie wieją przez ciebie dwa wiatry. Wiatr twojego doświadczenia wysysany przez przyszłość, który żywi wszystko to, co ci się przytrafi. W pełnym zaufaniu. Wiatr twojej przyszłości. Który zasila wszystko to, co myślałeś i myślałaś o swojej przyszłości. Przywiewający twoją głowę i twoje ciało. Rozświetlający, wentylujący całą twoją przeszłość. Pozwalając ci ją widzieć wciąż na nowo. Poczuj, ile świeżości jest w tym, że z tyłu i z przodu znajduje się nieograniczona przestrzeń wywołująca oba wiatry. Wyciągnij dłonie na boki i dotknij subtelnie rozmieszczonych przestrzeni dwóch kolejnych zawodów. znajdują się w twojej prawej i lewej stronie. Po twojej lewej stronie znajduje się zawór uważności, intuicji, zgody na to, kim jesteś, emocji widzianych bez analizy z wielkiego bliska i ogromnego morza cierpliwości dla siebie samych. Odkryć. Poczuj, jak z twojej lewej strony, w kierunku twojej prawej strony, wysysany jest wiatr uważności, intuicji, zrozumienia. Bez potrzeby ocenia. Sięgnij w prawą stronę. Dotknij zaworu, który drga niecierpliwie. Zaworu niecierpliwej, odważnej, pełnej zapalczywości i aktywności. Wiary we własne siły i bezczelnej satysfakcji z popełnienia błędów. Odkręć go. Teraz. I poczuj, jak w twoją lewą stronę przez całe twoje ciało przepływa ożywczy wiatr odważnych działań, które nie wymagają zezwolenia i błogosławieństwa. Jak przenikają się, nie przeszkadzając sobie, ani nie wytracając wzajemnej swojej prędkości wiatry, uważności, intuicji oraz odwagi i działania. I jak twój ojcowski wiatr zasila całą twoją lewą przestrzeń, aż po jej nieskończoność, przepływając przez twoje ciało. I twój matczyny wiatr zasila całą twoją prawą przestrzeń, po nieskończoność, wypełniając ją, przepływając przez twoje ciało. Poczuj, jak twoje ciało pulsuje wewnątrz, przepuszczając przez siebie oba wiatry. Masz jeszcze 2 zawory do odkorkowania. W sposób niezakłócony przechodzą przez ciebie 4 wiatry. Wiatr przyszłości, wiejący z przodu. Wiatr przeszłości i doświadczenia wiejący w plecy. Wiatr matki i ojca. Wiejący z lewej, z prawej strony. Pora teraz, by przeszły przez ciebie prądy wstępujące i wstępujące. Kobiety, mężczyzny. We'll be right back. Jedną ręką sięgnij wysoko nad głowę i wymacaj go. Ten zawód tam jest. Ten, który już dygocze od ciśnienia. Otwórz go. Niech cała nagromadzona, potężna, gorąca masa intencji, świadomości wleje się, wyciągana przez grawitację przestrzeni, która znajduje się pod tobą. I z furią, radością i pożądaniem wleje się pod przestrzeń pod tobą, która jak skały pod wpływem ognia zaczynają rozgrzewać się do poziomu lawy. Poczuj, jak przez twoją przeponę przechodzi ogromny strumień gorącej świadomości prosto w dół, wciągany przez grawitację ziemi pod tobą. Sięgnij w dół i poczuj dygoczący zawód znajdujący się pod tobą. Ten, który czeka na wypuszczenie nagromadzonej potężnie wchodzącej w stan pary ciekłej lawy pod tobą, która nie może oprzeć się pożądaniu wielkiej przestrzeni nad twoją głową, przestrzeni, która ją wsysa. Otwórz go i wpuść ją. Jak potężna, rozszerzona ilość gęstej materii, coraz potężniej rozrzedzonej, coraz silniej rozpędzonej, wysysana jest przez przestrzeń nad twoją głową. Wybijana jak z wielkiego komina, który osiągnął maksymalny cuch, wyrzucana jest w nieograniczoną przestrzeń nad twoją głową. Oto krzyżują się w tobie teraz sześć przeciwstawnych strumieni, przechodzących przez siebie bez zakłóceń, niehamowanych i niekontrolowanych, których każde zasila przeciwległą przestrzeń ciebie, nieograniczoną. Poczuj, jak w centrum twojego ciała przepona kurczy się ekstatycznie i rozkurcza za każdym razem, gdy przepuszcza przez siebie skrzyżowania tych wiatrów. Rozpędź się i rozszerz do maksymalnej prędkości, przestając zupełnie sprawować kontrolę nad tym przepływem. I zrozum, że to jest właśnie ekstaza zwana twoim życiem. I kiedy masz już granicę wytrzymałości tej przyjemności, wydaje ci się, że nie można jej wytrzymywać w nieskończoność. Nie zgromadzi się jej maksymalnie wiele w twoim środku. I w jednej sekundzie kuliście falową. Pozwól rozejść się. Nieskończoność tej mocy. Zobaczyć, jak emanujesz, jak kula, rozszerzająca się w nieskończoność ze środka twojej przypony. Przestrzeń wokół ciebie w każdym kierunku w jednakowy sposób. I w tym całym czasie, z tej nieograniczonej przestrzeni, inna kula energii fali wchodzi do ciebie i kurczy się w nieograniczonej prędkości we wnętrzu twojej przepony. W tym samym czasie otrzymujesz kuliste dozy fal i emanujesz kulistymi dozami fal. Spojrzeć w prawo, w lewo, w górę, w dół. Wzrokiem wyobraźni sięgnąć daleko wstecz i daleko do przodu. I zrozumieć, że każda z nieograniczonych skrajności, która leży po tamtej stronie, jest przedłużeniem tego, czego jesteś połączeniem tutaj. I najgorsza, najbardziej straszna, najbardziej przerażająca rzecz, cecha, emocja, przeżycie, zjawisko, które może przyjść z dowolnej ze stron, ma swój początek i skrzyżowanie w tobie. Więc możesz powiedzieć sobie śmiało.
Mam do tego sobie zaufam.
Już nie śpić? Andrzej mnie dzisiaj bezczelnie ograbił. A prawda jest taka, że ja sobie cicho się wracałem przez 3 dni od poprzednio, doznając objawień. I zacierałem ręce, że wszystkich zaskoczę. A on powiedział wszystko sam w trakcie tego wykładu, absolutnie z zerową konsultacją z mojej strony.
Ale zwróćcie uwagę, że to całe wprowadzenie, ono miało zupełnie inny kontekst w momencie, kiedy Olek prowadził tą modlitwę, medytację czy wizję, ponieważ one były zupełnie inaczej rozumiane jakby przez wasze świadomości. One były zrozumiane. Każdemu było wiadomo, dlaczego były te wszystkie energie, które tam się pojawiły.
To mnie świeciło w momencie, kiedy zacząłem odpowietrzać kaloryfer u siebie w domu. Kiedy on powiedział o zaworach na piecu, ja dostałem dreszczy.
Cześć, Ada.
Cześć wam.
Nie ma sprawy. Cześć.
Cześć.
To jest coś, co dzieje się w trakcie wchodzenia w intensywność zaufania pracy z czymś takim jak tresura.
I zwróćcie uwagę, że dekompresja w naszym wykonaniu nie jest czymś, co myśmy wcześniej przygotowali, bo te wszystkie dźwięki, one szły jakby w sposób naturalny z tego, co się działo.
Andrzej zupełnie nie wiedział, o czym ja będę mówić, jak ja to poprowadzę. Ja miałem tylko mgliste pojęcie, jak ja to dalej poprowadzę. Ja nie miałem pojęcia, jak on to zagra w ogóle.
Ja też miałem przygotowany, notabene temat perkusyjny był stworzony w Pendolino czeskim, kiedy w zeszłym tygodniu wracałem z Pragi. I gdzieś tam na słuchawkach pod koniec podróży próbowałem sobie jakieś tematy poukładać. A barwę, tą taką pełną brzmienie, to pełne brzmienie takie intensywne, ustawiłem sobie dopiero wczoraj wieczorem, jak się zdenerwowałem na kota.
I teraz idąc szlakiem tego właśnie księgi kota, o której mówiliśmy we Wrocławiu.
Odwróconego zresztą.
Powtórzonego było w Lublinie. Najpierw muszę kupić kota, wkurzyć się na niego i czekać na inspirację.
Słuchajcie, to działa. Kupcie sobie małego kotka, albo najlepiej zaadoptujcie.
I niech wam zaszcza coś.
I niech wam coś zaszcza, wtedy zobaczycie, o czym my mówimy. No.
Problem polega się w momencie, kiedy zaczynamy z nabożną świętością traktować moment szczania i nie mamy sił się gniewać, no bo przecież to jest takie święte.
Otóż nie. Należy się pogniewać, zdenerwować, krzyknąć. Słuchajcie, koty to są nosiciele kamer reptilian, także musicie mieć tego świadomość.
Że was obserwują.
One zamiast oczu mają kamery, które im tam zainstalowali reptilianie, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale tygrys, lew, puma, pantera, one otrzymają jak ludzie, okrągłe źrenice mają. Natomiast koty domowe mają jak reptilianie właśnie.
Jak kozy, takie, tylko odwrotnie. Kozy mają poziomo, a oni mają pionowe.
Także nie? Uważajcie, słuchajcie, bo koty was podglądają.
Tak jest.
A przez... Tak. Na, przy oknie i na parapecie tak zawsze.
Słuchajcie, tak, no już powoli zaczynamy, że tak powiem, wchodzić w tryb tak zwanej głupawki, która nas zawsze łapie po takich spotkaniach.
To jest głupawka podekompresyjna.
Podekompresyjna. Ale mniej więcej, słuchajcie, jak ktoś jest pierwszy raz na spotkaniu Tresury Matrixa, to one w tej chwili właśnie...
Następują, zmieniamy tak geometrię skrzydeł, papa, alfa, brawo.
Aczkolwiek powiem szczerze, że dzisiejszy odcinek był bardzo odjechany. Bardzo mocno odjechany.
Ja odjechałem.
Zacząłeś zmieniać geometrię skrzydeł.
Nie widać?
Znaczy, wiesz, ja bym bardziej powiedział, że ty czułeś się jak ten MiG-19 czy tam 29 w środku kukuruźników.
Tak,
ja po prostu, wiesz, nie mogłem nadążyć, bo nie, cały czas mi tak latało.
Dobra, musimy kiedyś zrobić taki teledysk. Andrzej przy organach.
Nadążający za Olegiem. Nadążający za Olegiem. Słuchajcie, oficjalnie to dzisiaj tyle. Natomiast, no wiadomo, dla osób, które tutaj są, my nadal będziemy tutaj jakby do dyspozycji przez jakiś czas.
Zanim tego nie wszystkiego nie zwiniemy, tak?
Tak, bo jak zwiniemy, to będzie zwinięte.
To już będzie zwinięte.
Uwielbiam to naciskać. Całe szczęście, że nie zaszczał mi tej klawiatury. Wtedy to już by był Armagedon.
O!
Albo bym sobie musiał kupić nowy. Halo?
Halo?
Nowego kota i nową klawiaturę.
Działa.
Ja myślałem, że to masz nagrane. Dobra. Dziękuję.